Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina, przeżywamy czas Adwentu. Ten Adwent liturgiczny pomaga nam przygotować się na święta Bożego Narodzenia, na później oktawę Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Piękny to czas każdego roku, gromadzimy się w szczególny sposób w rodzinach, w kościołach naszych, śpiewamy kolędy. Jest to czas radości, czas takiego nieustannego przeżywania, spotkania z Jezusem, który przyszedł z nieba, stał się człowiekiem i od wcielenia idzie ku krzyżowi, aby umrzeć za nas na krzyżu. Każdego roku poprzez liturgię możemy przeżywać prawdziwość tego spotkania, prawdziwość również spotkania z Jezusem w tajemnicy Jego krzyża. Dlatego też Eucharystia codzienna jest przeżywaniem liturgicznym tajemnicy ofiary Chrystusa na krzyżu i przyjęcia Go jako chleba żywego w komunii świętej. Wołamy też poprzez każdą mszę świętą o Boże łaski. Szczególnie wiele intencji mszalnych jest też w intencji dusz czyśćcowych. Prosimy o miłosierdzie Boże dla drogich zmarłych. Prosimy też o Boże łaski dla rodzin naszych. Drodzy, gdy w Adwencie, w czasie rekolekcji, szczególnie parafialnych, czy w czasie nadchodzących również spowiedzi adwentowych, przygotowujących nas do świąt, zadajemy pytanie, kim jest Bóg dla nas? Bóg Stwórca i Ojciec. Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Mamy odpowiedzi na to pytanie w katechizmie, w Piśmie Świętym, który jest interpretowany przez Kościół i takim zestawieniem tej interpretacji jest katechizm Kościoła katolickiego. Trzeba ten katechizm mieć na pierwszym miejscu w naszych domach, tak żeby on był ważniejszy od telewizora, od komputera, aby obok Pisma Świętego był dla nas takim sposobem spotkania z Bogiem. Pytanie, kim jest Bóg, kim jest człowiek? Drugie pytanie, na które musimy codziennie mieć jakieś uzupełniane, nieustannie uzupełnianą odpowiedź. Kim jest człowiek? Pytanie, kim jest człowiek, daje nam odpowiedź Pan Bóg, daje nam odpowiedź również cała nauka Kościoła oparta na Bożym objawieniu. Mamy ciekawe słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II w czasie pierwszej swojej pielgrzymki w roku 1979 w Warszawie. I powiedział, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A więc pytanie, kim jest Bóg, kim jest człowiek, nie można na to pytanie odpowiadać tylko patrząc na człowieka, ale patrząc na Chrystusa. I dalej mówi święty Jan Paweł II, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Święty Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis napisał także: Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Powołanie człowieka objawia się w Chrystusie. Bez Niego nie potrafimy zrozumieć samych siebie. Ważna odpowiedź, jedna z wielu. Jeszcze popatrzmy na słowo Kościoła, które jest wyrażane w każdej Eucharystii codziennej. Kapłan, gdy przygotowuje dary do modlitwy eucharystycznej, najpierw odmawia modlitwę nad chlebem eucharystycznym, a później przygotowuje kielich z winem, do którego dodaje kilka kropli wody. I tutaj jest modlitwa Kościoła taka: przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Syn Boży przyjął nasze człowieczeństwo, przyjął Boże człowieczeństwo, bo człowieczeństwo jest dziełem Boga. Ale my mamy ludzką naturę i jako ludzie też patrzymy ze zdziwieniem, że Bóg prawdziwy poprzez wcielenie jest Bogiem, człowiekiem. Ma dwie natury, boską i ludzką. Dlatego też mamy udział w bóstwie Chrystusa w każdej Eucharystii poprzez komunię świętą. Niech to będzie nasze piękne spotkanie z Bogiem. Drodzy, gdy przygotowujemy się na pełne spotkanie z Jezusem w czasie świąt Bożego Narodzenia, trzeba, żebyśmy otworzyli katechizm. Syn Boży stał się człowiekiem. To jest paragraf 456 do 483. Nie sposób przekazać całego tekstu. Trzeba się nad tym tekstem pochylać samemu w rodzinach naszych, w domach. Może zamiast jakichś innych takich zajęć, takich już rozrywkowych w naszym domu, ale trzeba ten tekst zacząć czytać. I co mówi nam Kościół? Żebyśmy popatrzyli na Jezusa, którego oczekuje Kościół na powtórne Jego przyjście. Zaiste przyjdę niebawem, mówi Jezus. To jest koniec Apokalipsy świętego Jana i Kościół odpowiada: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czekamy na powtórne przyjście, czekamy na wieczność, która będzie z tym powtórnym przyjściem związana w sposób ścisły. Już nie będą ludzie mieszkali na ziemi, będzie wieczność. Dla zbawionych w niebie, dla tych, którzy odrzucili Boga i zgardzili Nim, będzie to wieczność w piekle, wieczne potępienie, wieczna kara. Też trzeba o tym wiedzieć, trzeba to też rozważać. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Odpowiada katechizm w numerze 456. Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim: dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Krótkie sformułowanie, bardzo ważne. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Syn Boży zaczął iść poprzez ziemskie życie ku krzyżowi, ku zmartwychwstaniu, ku niebu, gdzie wróci do domu Ojca już jako Bóg, człowiek zmartwychwstały. Jakby ubogacony tym zmartwychwstałym ciałem i całym ludzkim życiem, bożo-ludzkim życiem, bo tak można popatrzeć na Jezusa. I dalej następny paragraf. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. Są to słowa z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Nasza chora natura wymagała uzdrowienia. Upadła, potrzebowała podniesienia, martwa, wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra. Trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach. Trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela. Jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie? Są to słowa świętego Grzegorza z Nysy. Ważne słowa, które zostały włączone do katechizmu, żeby pomóc zrozumieć tajemnicę, dlaczego Słowo stało się ciałem. Słowo, a więc Syn Boży, stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. W tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury, abyśmy mieli udział w bóstwie Chrystusa, tak jak wyrażają słowa liturgii Eucharystii. Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, Syn Boży, Synem Człowieczym. Aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się Synem Bożym. Istotnie Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. Są to słowa świętego Atanazego. Patrzmy, jak ojcowie Kościoła pięknie ukazują tajemnicę Bożego Narodzenia i całego życia Jezusa na ziemi, łącznie z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, a więc tajemnicą paschalną Chrystusa. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludźmi bogami. Takie jest określenie, jesteśmy połączeni z Bogiem poprzez stworzenie, poprzez Boże Ojcostwo nad nami i poprzez zaproszenie do życia wiecznego. Jest to niezwykła godność człowieka. Teraz dalej Kościół ukazuje tajemnicę wcielenia, kim jest człowiek. Opierając się na słowach świętego Jana, słowo stało się ciałem, Kościół nazywa wcieleniem fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia. Kościół opiewa misterium wcielenia w hymnie przytoczonym przez świętego Pawła. Jest to tak zwany hymn o kenozie, o ogołoceniu się Chrystusa, o takiej pokorze Chrystusa. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany dla człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jest to tekst z listu do Filipian, drugiego rozdziału. Można też tam go odnaleźć. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek to jest tak zwana unia hipostatyczna, o której też czasem słyszymy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół musiał bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały. Katechizm dalej przytacza różne herezje tych pierwszych wieków, które były takim uderzeniem jakby w te prawdy, które Bóg przygotował. Trzeba było to wypracować. Całe sformułowania wyznania wiary są bardzo ważne do dzisiaj. Dalej popatrzmy na tajemnicę tego, kim jest Jezus dla nas dzisiaj. Popatrzmy na to, jak Syn Boży kocha nas miłością Bożą. Serce słowa wcielonego. Jezus, to jest numer katechizmu, paragraf 478. Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas. Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. List do Galatów, rozdział 2, wiersz 20. Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą boski Odkupiciel miłuje nieustannie wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku. I teraz cały kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, począwszy od objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoque w Paralemonial w roku 1673. Tajemnica, która jest kontynuowana w ciągu następnych wieków poprzez kult Najświętszego Serca, poprzez tajemnicę również spotkania z Chrystusem w pierwsze piątki miesiąca, poprzez święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i poprzez również litanie do Najświętszego Serca. Starajmy się pamiętać o tych modlitwach. W tym nurcie kultu Najświętszego Serca mamy też objawienia Pana Jezusa przekazane również dla Kościoła poprzez świętą siostrę Faustynę. Ukazuje ona tajemnicę miłosierdzia Bożego, ale miłosierdzie wychodzi też z Najświętszego Serca. I sakrament kapłaństwa jest darem Najświętszego Serca, jak mówi o tym święty Jan Wianney. Popatrzmy na tajemnicę, którą Jezus przekazuje siostrze Konsolacie, wzywając ją do dwóch zadań. Pierwsze zadanie to jest akt miłości. Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę, które ma wielką wartość. Wyraża tą miłość, o którą Jezus prosi nas. Jezus chce być kochany, ale również obdarza nas miłością miłosierną, miłością podnoszącą nas nieustannie. I pokazuje, jaką wartość mają modlitwy, które nauczył siostrę Konsolatę. Mówi, kiedy twoje ostatnia, więc kiedy już zakończy ziemskie życie, Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę, zostanie wypowiedziane. Ja je wezmę jako taki skarb modlitwy i poprzez świadectwo twojego życia przekażę milionom dusz, które choć grzeszne przyjmą je i pójdą za tobą prostą drogą zawierzenia i miłości i wszyscy będą mnie kochać. I to jest właśnie cel, ostatni wysiłek Jezusa na te ostateczne czasy. Chociaż minęło tego czasu już ponad 300 lat, jest to nieustanny wysiłek Jezusa, który nas kocha i który oczekuje na naszą miłość. Chcę, by fala miłości wzniosła się z ziemi ku niebu. Niechaj to nasze wołanie, ta nasza miłość do Jezusa, odpowiedź na miłość Bożą, będzie wyrazem też naszej miłości. Pan Jezus mówi do siostry Konsolaty, która zapisała modląc się również za ludzi, którzy byli zagrożeni przez złego ducha, poprzez różne grzechy, poprzez ludzkie słabości. Pisze tak, aby wyrwać szatanowi bracia i siostry, którzy sprzeniewierzyli się łasce powołania. Walczyć trzeba cierpieć, a następnie przyjmować cierpienia minuta po minucie z aktem dziękczynienia i z nieustannym śpiewem aktu miłości. Właśnie tego Jezu Mario kocham, was ratujcie duszę. Dalej w czasie Komunii Świętej łaska Boża przypomniała mi, pisze siostra Konsolata, że z nieustannym aktem miłości osiągnę upragniony szczyt. Przez milczenie we wszystkim osiągnę szczyt cierpienia, a te dwa szczyty, cierpienia milczenia i cierpienia, zrodzą trzeci szczyt dusz, na którym dusze będą ratowane, tak jak ich nikt nigdy nie ratował i nie będzie ratował. To jest ciekawe spojrzenie na historię Kościoła i na to, co Pan Jezus poprzez sługę, czcigodną sługę Bożą, siostrę Konsolatę Betrony, pokazuje nam dzisiaj w tych czasach ostatecznych, tym naszym Adwencie. Jeszcze wcześniej sługa Boża zapisała, że na szczycie nieustannego, czystego aktu miłości, gdzie właśnie będę wierna, będę kochała Jezusa i Maryję tak, jak nikt dotąd ich nie kochał i nie będzie kochał nigdy. Trzeba tutaj podkreślić, że na miłość wyrażaną przez siostrę Konsolatę Jezus odpowiedział jej, że przez nieustanny akt miłości jest Jego rajem na tej ziemi. Niechaj to spojrzenie będzie dla nas ważne dzisiaj, bo też możemy popatrzeć na to, jak kochać Jezusa, jak okazać Mu tą naszą miłość. Mówi Jezus do siostry Konsolaty, tak, proś mnie, kochana, o triumf mojej miłości dla Ciebie i dla każdej duszy na ziemi, które obecnie istnieją i będą istnieć aż do końca wieków. Nieustanną modlitwą przygotuj triumf mojego serca, mojej miłości na ziemi. Powiedz duszom, że wolę jeden akt miłości, jedną komunię z miłości nad wszystkie inne dary, które mogą mi ofiarować. Powiedz mi, później pytał ją, powiedz mi, jaką piękniejszą modlitwę możesz mi wznieść? Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę, miłość i duszę. Cóż możesz dać piękniejszego? Dlatego też jeszcze dalej mówi Jezus, biedna Konsolato, rozumiem ciebie. Ja sam Ciebie rozumiem. Nie wiesz, jak się modlić. Któraż modlitwa jest piękniejsza i bardziej milsza od aktu miłości? Wiesz, co Jezus robi w tabernakulum? On kocha Ojca i duszę. I to wszystko. Nie hałas słów, nic, głęboka cisza, miłość. I Ty czyń tak samo. Ale moja droga, nie dokładaj więcej modlitw, więcej różańców. Nie, nie, patrz na tabernakulum i tak kochaj. Niech to będzie dla nas takie wezwanie, żeby w ten sposób kochać Jezusa obecnego, gdy wchodzimy do kościoła, gdy jesteśmy na mszy świętej, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w komunii, kiedy On przychodzi do nas i mamy udział w Jego bóstwie, w Jego człowieczeństwie też. To jest tajemnica Eucharystii, niechaj tajemnica Krzyża Jezusowego, którym będzie dla nas ukazana, żebyśmy mogli dobrze przeżyć ten czas, czas Adwentu liturgicznego, przeżywając również ten Adwent Kościoła, który trwa nieustannie. I abyśmy w tym czasie modlili się, ale również kochali Jezusa. Może niech wyraz tego aktu miłości, Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę, będzie dla nas jakby nieustanną modlitwą. Jak jesteśmy i odmawiamy różanie, czy też inne modlitwy. Pan Jezus czeka na nas. To też jest wyraz miłości. To jest wyraz pięknej miłości. Ale pamiętajmy o tym. Jezu Mario, kocham was, ratujcie duszę. Niechaj modlitwa Kościoła pomoże nam tutaj wyrwać się z różnych zniewoleń. Wołamy o Boże miłosierdzie dla tych, które Jezus chce ratować. Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi i służebnice, które stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce duchowej, nauczył modlić się chwilę doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdży głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nim Duch Świętości, a zamieszkując w ich sercu, przywróci im wewnętrzną pogodę, radość życia i czystość serca. Panie, wysłuchaj błagania Michała, Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności, łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośnik ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieścią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech ten święty czas Adwentu pomoże nam z radością przeżyć Boże Narodzenie, które liturgicznie pomoże nam przeżyć tamten czas sprzed 2000 lat. Pomoże nam również okazać miłość i taką Bożą radość z tego, że idziemy do nieba, że Bóg przygotował nam całą tą drogę, każdą chwilę i w każdej chwili obdarza nas miłością i czeka na nasze słowa: Jezu Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.